istniejącym święta kobiet, a jednak właśnie ten dzień się pamięta. Dokładnie składam tę wiązankę tobie z wyrzutów sumienia. Nie, że na gorsze, nic już nigdy się nie zmieni i nic nie każe ci być twardą i bez wad. Mi zawsze dużo dobrych rzeczy do jedzenia. Skuteczny własny świat.
Maleńczuk.
Tak. Maleńczuk, trochę przekręciłem w tekście, tak, bo tam było troszeczkę inaczej. To jest Święto Kobiet, tak się nazywa piosenka Maleńczuka, którą bardzo lubiłem, jak miałem 15 lat mniej więcej. I dzisiaj będzie o tym Święcie Kobiet w naszym podcaście tutaj, podcaście, którym zawiaduje kobieta, między innymi, bo tutaj mamy też parytet.
Ja jestem parytetem.
To jest ten parytet. No, więc jest, tą kobietą jest Aleksandra Dąbrowska z domu Kasprzyk. Kapsik.
Z domu Kapsik. I Maciej Dąbrowski z domu Dąbrowski.
Tak jest. Wszystko się zgadza. I cóż.
Z domu Marsz.
No to jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że wita was Maciola, Olaciek, no i te wszystkie Wargiszon, Miszandra.
Już, dalej. Boże święty.
No dawno tego nie było, no ludzie tego na to czekają, żebyśmy to powiedzieli.
No sobie niech oglądają ciebie z tym, z Jaculą.
Jaka ty kurwa zazdrosna jesteś.
Ja nie, po prostu ja się nie dzielę przywitaniami.
Ale tam nie ma przywitania.
Koniec,
to jest zupełnie co innego.
Ja już zamknęłam ten temat. Parę
rozumiesz,
odcinków temu.
Że Wargiszon i Maciola to jest połączenie naszych imion.
Nie,
gdybym
naprawdę,
chciał połączyć
serio?
Imię z Tede, to byłby Jaciek. Witam was, Jaciek.
Nie, ale naprawdę to jest połączenie.
Bylibyśmy power couple, Jaciek. No i co, teraz ci głupio.
Nic, przejdźmy do tematu.
Ale taki to jest temat, bo baby są kłótliwe, to chciałem powiedzieć, i nie zasługują na własne święto, tak jak ty.
Tak jak ja zasługuję na nie.
Nie zasługujesz właśnie, bo się kłócisz ze mną.
Mam takie wrażenie, jakbym piła kakałko teraz, ale to nieprawda. Wypiłam go.
Bo powiedziałem ci, mieć zawsze dużo dobrych rzeczy do jedzenia.
Jezu,
bezpieczny własny świat. Kakao.
Uczucie, jakbym piła kakao. Piliście kiedyś kolakao, to takie mniej więcej takie kakałko, takie sztuczne, ale takie mam uczucie. Dobra, nieważne.
Mój tata zawsze powtarzał, jak gdziekolwiek leciała reklama kolakao, to on dopowiadał zawsze kolakao, żeby się po nim dobrze srało. Jak zawsze pod nosem sobie to mówi.
To tłumaczy bardzo wiele rzeczy.
Ale oczywiście, że tak. Dobra, słuchajcie, bo tak śmiesznie zaczynamy, natomiast tematy są w sumie poważne, bo chcemy porozmawiać o święcie kobiet, o Dniu Kobiet, czyli o święcie, które jest oczywiście obchodzone na świecie, niekoniecznie akurat w tym dniu, ale generalnie jest to mocno rozpropagandowane święto za czasów komunizmu, kiedy to trzeba było docenić te kobiety, więc to był jedyny dzień w roku, kiedy były właściwie doceniane wszystkie pracownice i niepracownice i dostawały goździk.
Paczkę rajstop i goździkiem.
I paczkę rajstop, nie? To trochę upadło, umarło i święto kobiet w tej chwili jest dosyć mocno kojarzone szczególnie przez marsze, które się dzieją podczas Święta Kobiet, czyli te feministyczne rzeczy, feministyczne marsze właśnie z feminizmem takim mocnym. Dzisiaj, kiedy to oglądacie, znaczy w sensie 8 marca, jest Święto Kobiet, jest Dzień Kobiet i najprawdopodobniej jest marsz, który doszedł do skutku. Nie jestem w stanie powiedzieć, no bo nie przewidzimy przyszłości, więc nie wiemy dokładnie, ile osób w tym momencie na ten marsz poszło. Czy mogą to...
Po tym marszu też nie będziemy wiedzieli.
Nie, no jasne, oczywiście, zależy jaką telewizję włączysz.
Poszło, bo to zależy właśnie, które media odpalisz.
Tak, ale chodzi mi, wiesz co, pamiętasz ten boom w tamtych latach, nie? Kiedy były i czarne marsze, i te marsze właśnie z okazji Dnia Kobiet, dotyczące no właściwie podobnego tematu, bo też te dziewczyny idą z tego też powodu, który się tam zadział, a właściwie nie zadział, z tego powodu, że mamy status quo, że nic się nie dzieje, nic się nie rusza w temacie, który był bardzo ważny dla tej feministycznej części społeczeństwa, czyli chodzi o prawo do aborcji i rozwinięcie tego prawa. I tak jak marszałek Hołownia mówił, no właśnie tutaj jest ta kość niezgody pomiędzy kobietami a Hołownią, przynajmniej wczoraj się to tak gdzieś wylało, ze względu na to, że na słowa Hołowni, który powiedział, że kwestia aborcji będą to rozpatrywali dopiero po 11 kwietnia, czyli za ponad miesiąc. Dopiero to będzie gdzieś tam wrzucone na bęben, z tego powodu, że są wybory samorządowe. A skoro są wybory samorządowe, no to trochę to może popsuć szyki, mi się wydaje. To jest moja taka spekulacja.
Boją się podjąć jakieś decyzje po to, żeby mieć... No, w sensie boją się tego, że będzie niższa frekwencja w głosowaniu na nich,
tak.
Przez to, że się zgodzą albo nie zgodzą. Że
tak.
Się,
zdecydowanie tak. Moim zdaniem tak.
Tragedia.
Moim zdaniem mogą swoich kandydatów, którzy są tacy niepewni i tacy... może trochę jestem za tą aborcją, a może trochę nie jestem, nie wiem, może wyjaśnijmy to później. I oni próbują kupić czas sobie w tym wypadku, zamiast powiedzieć tak, jestem za aborcją, albo nie, nie jestem za aborcją. Moim zdaniem każdy człowiek może opowiedzieć się po jakiejś stronie.
To nie
stronie.
Jest tak, że ja jestem, albo nie jestem.
No i właśnie wychodzi z tego taki dialog hołowniany. Na zasadzie to może spotkajmy się po środku drogi i zróbmy tylko pół aborcji. Nie wiem. Kurwa.
Albo co druga zgłaszająca się kobieta może... tylko. Tak,
ten,
takie
jak,
rozwiązanie.
Jak to się nazywa? Kompromis. O, kompromis. To Szymon
co
Hołownia
druga, więc jeżeli traficie
to,
akurat
mówić.
Na to, że nie możecie, ale nawet musicie, no to trudno.
No to peszek. Dobra, my tu śmieszkujemy, ale wiecie dokładnie o co chodzi, że to jest właśnie tak, że to są te obiecanki, które rząd wam przedstawia w momencie, w którym głosujecie na nich, a potem...
A to jest jedno i to samo.
Trochę się rakiem z tego wycofuje, że może jednak nie do końca jest tak, jak mówiłem. Poza tym postponujmy to, później przyjdzie czas na to, bo są ważniejsze sprawy. Znaczy oczywiście, że są ważne sprawy w tym kraju. Jest mnóstwo kurwa ważnych spraw. Są protesty rolników, które są teraz pacyfikowane przez policję, gdzie... I to jest też to jest najlepsze, jak się zmieniła narracja. Prawa strona w tym momencie opowiada, że zomowcy, że napierdalają pałami biednych ludzi, Bóg ducha winnych.
Tych rolników, do którego właściwie stanu doprowadziły ich rządy, że tak się dzieje, jak jest w tej chwili.
Tak.
To jest wina PiSu tak na dobrą sprawę, no bo to oni sprawowali rząd przez ostatnich 8 lat, więc no ciężko...
No ale teraz obecny rząd to jest ZOMO, bo ma policję.
Tak, ja wiem, plus oni teraz nagle są po stronie tych rolników.
Ale z drugiej strony...
Których doprowadzili do tego, że oni dokładnie wychodzą na ulicę i strajkują.
Z drugiej strony lewa strona w momencie, w którym były też protesty różne, robiła dokładnie to samo.
Ja wiem o tym, ale ja się nie opowiadam ani po jednej, ani po drugiej stronie, ani za jedną i za drugą stroną. Chciałabym tutaj od razu to również zaznaczyć, bo bardzo często u nas w komentarzach pojawiają się zarzuty o to, że na przykład do mnie, że ja jestem lewakiem, albo jestem kimś tam, nie jestem lewakiem, nie jestem prawakiem. Słuchajcie, po prostu można mieć swoje zdanie, swoją opinię, nieukierunkowaną w żadną stronę, tylko wyciągać pewne rzeczy z różnych stron i z tego sobie budować swój świat i to, w co się wierzy. Nie trzeba ślepo tylko w jedną stronę patrzeć, tak? Można,
do
ale nie trzeba.
Do mnie zawsze mówili, że jestem jebanym lewakiem, zawsze tak było, mimo że czasami zachodziłem w głowę, w którym miejscu, jakby sobie to gdzieś tam wyciągnęli. Po czym to się zmieniło. Znaczy zmieniło się, że dalej ta prawa strona mówi, że jestem jebanym lewakiem, ale ta lewa strona z kolei mówi, że jestem PiSowcem na przykład, bo coś im tam nie przypasowało, bo zgodziłem się z czymś tam. No to jest właśnie takie skrajności, które wcale nas nie określają i one powodują tylko właśnie to, że my się kłócimy, kurwa, wszyscy. Zamiast zrozumieć, że ludzie mają różne poglądy na różne sprawy. Na jedne mają poglądy, załóżmy, prawicowe, na jedne mają lewicowe. Czasami jest tak, że człowiek nie jest jednoznacznie określony w tę i w tę stronę, no bo tak po prostu kurwa jest. No i nie da się z tym w jakiś sposób walczyć. Natomiast w tej chwili problem jest właśnie tej natury, że ci, co byli tacy po środku właśnie, tak jak na przykład ta trzecia droga, Hołownia, Polska 2050, w tej chwili najbardziej obrywają zarówno od jednej, jak i drugiej strony, bo te obietnice, które mówili tym z prawej strony, to one nie są spełniane tak, jakby chcieli, bo są spełniane też obietnice tych z lewej strony i na odwrót. Obietnice tych, które mówili tym z lewej strony, nie są spełniane bo tak bardzo, bo są spełniane te rzeczy tych z prawej strony. I to się trochę gryzie tym ludziom i ludzie nie wiedzą. Ludzie na przykład, załóżmy, że ktoś ma bardzo mocno lewicowy pogląd, a jednak zagłosował na ten środek, nie? To w tym momencie nic mu nie będzie tam pasowało, kurwa, no. I tak będzie. I ja rozumiem absolutnie to, że są kobiety wkurwione, że miało być inaczej, wyszło jak zwykle i znowu ktoś nas oszukał,
tak,
i tak
bo
dalej.
Oni się zajęli tak strasznie ważnymi rzeczami, jak przyjmowanie mediów i usuwanie nieswoich ludzi ze stołków i zasiedlanie ich swoimi ludźmi znowu, chociaż miało być zupełnie inaczej. Więc robią dokładnie to samo, co robił tamten rząd, który zrobiłby to samo, gdyby znowu wygrał wybory. Więc ja tutaj nie stoję ani po jednej, ani po drugiej stronie, a kompletnie nie zajmuję się rzeczami, które są ważne i poważne. Kompletnie nie. Zajmują się jakimiś, z naszego punktu widzenia, w sensie z naszego jako obywateli tego kraju, zajmują się bzdurami, totalnymi bzdurami. No. Oczywiście, że dla nich to są ważne rzeczy. No.
No i właśnie, i teraz pytanie, czy Dzień Kobiet dla ciebie jest ważny i jest symboliczny?
Nie.
Czy jest momentem takim, że wow, dzisiaj jest mój dzień, dzisiaj jest dzień, kurwa, feminizmu?
Nie, nigdy też takim dniem nie był. To był po prostu dzień, który się świętowało w szkole, bo tak, no tak ci narzucali, że świętujesz w szkole i dostajesz kwiatek od kolegi z
klasy.
Masz
kwiatek i spierdalaj.
Który dokładnie jeszcze przy okazji cię nie lubi, więc jeszcze ci coś powie wrednego.
I potem wiesz co zrobi, jeszcze opluje ci plecy, tak, zrobi tak... I będzie tak
no,
rzucał
więc,
na plecy.
Nie kojarzy mi się to w żaden sposób. Zawsze mi się to kojarzyło raczej z takim taką spuścizną pokomunistyczną
no
i z czymś takim. Więc to nie jest tak, że ja hejtuję ten dzień i w ogóle bardzo się na niego obrażam, ale mam go kompletnie gdzieś. Uważam, że Dzień Kobiet powinien być przez cały rok. Tak samo jak Dzień Mężczyzny. W sensie ludzie się powinni szanować, lubić, ewentualnie obdarowywać czymś, gestami, prezentami miłymi, drobnymi i tak dalej przez cały rok, a nie, że jednego dnia dajesz babie kwiatek, a przez całą resztę roku masz ją w dupie. No i nie skupiasz się...
Pegging nazywa.
To prawda. To prawda.
Dobra, słuchajcie, bo mi się tak wydaje, że te konotacje PRL-owskie, one już są dawno za nami i wręcz feminizm spowodował, że ten Dzień Kobiet, bo chyba Manifa zawsze była przed Dniem Kobiet. Nie jestem pewien, teraz wydaje mi się, że Manifa
no
przed Dniem Kobiet,
ja
że była 7 marca.
Skrajnie lewicowe rzeczy w ogóle nie wnikam.
Tylko chodzi mi o to właśnie, że ten skrajny lewicowy feminizm w pewnym momencie był dosyć mocno wkurwiony na ten Dzień Kobiet i mówiąc, że to jest właśnie uwłaczające dla kobiety, że to nie powinno tak wyglądać, że to jest właśnie spuścizna starego myślenia.
Ja lubię w ogóle narzucanie komuś tego, jak powinien się zachowywać, co lubić, co celebrować. Jeśli ktoś ma ochotę celebrować sobie ten Dzień Kobiet, to niech sobie celebruje. Może dla kogoś to jest ważne, istotne, potrzebne, nie wiem, no, cieszy się z takich pierdół jak Dzień Kobiet czy inne tego typu dni.
Znam takie osoby też, pewnie.
No to mówię,
ja
no, ale
to niech sobie
te osoby świętują. No.
Tylko chodzi mi o to, że mam takie wrażenie, że z tej takiej nienawiści do tego dnia ta taka skrajna, ten skrajny feminizm, może nie skrajny, ale po prostu feminizm, sobie zagarnął ten Dzień Kobiet, wykorzystując go do własnych celów, że to jest teraz dzień feminizmu.
Skrajne ugrupowania ogólnie mają do siebie tendencję do zagarniania, czy to symboli, czy jakichś haseł, czy wydarzeń, i wycierania sobie raz, że twarzy tymi wspomnianymi rzeczami, a dwa... budowaniu na tym jakiejś takiej swojej martyrologii,
no tak, narracji
tak, dokładnie.
Właśnie zmieniają, wiesz, to jest, słuchajcie, no kurwa, to jest trochę jak przecież z tymi świętami, które były za czasów rzymskich, nagle ten chrześcijanizm wchodzi, rozpierdala wszystko, zajebiście, ekstra, Jezus Chrystus, no ale dobra, co my zrobimy z tym, że ten Jezus się w sierpniu urodził? Kurwa, żadnego święta nie ma wtedy jakiegoś fajnego. Ty, a co jest tam w grudniu? No są te Saturnalia. No dobra, to tam to umieścimy, nie? I to jest to. Że święto, które dotyczyło czegoś zupełnie innego, nagle staje się świętem, które pasuje
czyli
tym, którzy
Jezus
są właśnie.
Jezus był spod znaku lwa, nie koziorożca.
Nie wiadomo, może był lwa albo panna. Nie. Lew albo
sierpień?
Rak.
Nie, rak jest w lipcu i
no to
czerwcu.
Panna. Lew albo panna.
Okay.
Super. Numerologia Jezusa. Jezus jaką był liczbą?
Ciekawe, jaką był liczbą.
No na pewno. No, patrząc po 25 grudnia... Czekaj.
Ciekawe, jaki miał horoskop w prawo.
25 grudnia 00, bo się urodził w 00.
To jak Janek.
Kurwa, ale patrzcie, jak on się urodził
zupełnie
w 00. Nie, ale Janek ma dwójkę jeszcze tam, nie?
No, ale nie, no ale
Jezus nie ma nawet dwójki.
Robisz 00.
Jezus ma 0000.
A to nie ma roku.
No nie ma roku.
Jedny.
Albo w pierwszym roku się urodził,
jak
teraz
sobie,
ty, ja nie wiem, jak to się liczy
to jak
teraz.
To wyliczyć sobie tę liczbę? Tylko z no, miesiąca i z
tylko z
dnia?
Miesiąca i bez sensu.
To się nie liczy w takim razie, to nie może tak być.
No właśnie. A ciekawe, kto się urodził w tym samym momencie, co jest. Brian. Żywot Briana, jeżeli ktoś nie widział, polecamy bardzo Monty Python. Dobra, ale wróćmy do tych poważniejszych rzeczy. No i do czego ja zmierzałem? Zmierzałem do tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile będzie osób na tym marszu, czy to będzie miało taki sam impact, jak miały marsze, które były właśnie podczas tych czarnych marszów.
Nie sądzę, żeby to miało taki impact.
Też nie sądzę,
nie ma takiej informacji bardzo szerokiej w mediach.
Takiej bardzo mocnej potrzeby tego protestu, nie?
Nie, na razie jeszcze nie.
Jeszcze nie, oczywiście
to
tak.
To jest też bardzo świeża sprawa.
Bo to jest tak, że to nie jest tak, że nie zgadzamy się na rozmowy dotyczące poszerzenia czy tam zmiany tych ustaw.
Nie, to zostało tylko odroczone w terminie. Na razie zostało odroczone w terminie. Zobaczymy, czy znowu nie zostanie odroczone w terminie ze względu na jakieś inne wydarzenia. Umówmy się, że chociażby sytuacja za naszą granicą powoduje, że bardzo wiele rzeczy będzie schodziło na dalszy plan.
No i też rolnicy, którzy
i
się...
I rolnicy, ale rolnicy teraz... też są wynikiem sytuacji, która się dzieje na naszej granicy, za naszą
też,
granicą.
Też tak, ale no, oczywiście nie tylko. No, tam jest bardzo dużo czynników. I Stany Zjednoczone, i
tak,
Unia Europejska.
Oczywiście, ale
która...
jest to jeden z ogromnych czynników. Związek z Ukrainą, sytuacja wojny z Rosją, to są rzeczy, przez które wiesz, głównie się dzieją teraz wszystkie rzeczy. W sensie wszystko, co się dzieje, jest głównie z tym związane.
Tak jak mówię, ja nie mam problemu z tym, tak absolutnie, żeby i feminizować ten Dzień Kobiet i nie mam problemu z tym, żeby obchodzić go na zasadzie, że jestem kobietą i chcę być kobieca i to moja siła jest w kobiecości. Nie w feminizmie, załóżmy, z sensu stricte, tylko w takiej, że komuś się podoba rola kobiety i mężczyzny, taka jaka była.
Ale
jakaś feministką tradycja...
też się podobają role mężczyzny i kobiety. Nie wszystkim oczywiście.
No tak, ale mi chodzi o taką tradycjonalistyczną, wiesz.
No
jasne,
milionów.
Jasne. Ale ja mówię o skrajnym takim feminizmie, że wiesz...
Czyli Antifa style, tak?
Odetnijmy się od patriarchatu, nie? Okay. O tym mówię. Podział ról.
Dużo
ale...
fajniej by było właśnie, jakby się tak nie dzieliło towarzystwo
ja wiem, ale wszyscy
na
się chcą dzielić,
patriarchat i właśnie ten skrajny feminizm, bo myślę, że wtedy wszystkim by się żyło tak lepiej. Ja wiem, że ja mówię o jakiejś utopii niesamowitej.
Klub gejowski w Warszawie
i nigdy do tego nie dojdzie pewnie. Ale wojny płci wy robicie. W sensie ci ludzie, którzy mówią o wojnie płci, doprowadzają do tego, że ta wojna płci istnieje. Takie mam wrażenie.
No tak, no inaczej, no każdy kurwa niech robi to, co mu się tam gdzieś podoba. Mam takie wrażenie, póki nie robi krzywdy innym i nie narzuca swojej woli innym i póki nie jest kurwa no dla kogoś uciążliwy, chamski, niemiły i nie psuje ludziom dnia. No i tak samo, jeżeli ktoś chce celebrować dostając goździka i rajstopy, to czemu nie? Niech sobie celebruje to w PRL-owskim stylu. To absolutnie nie ma najmniejszego problemu. Chodzi o to, że Dzień Kobiet jest dniem jak co dzień. Na przykład dla mnie nie kobiety, ale no tak jak Ola powiedziała, dla mnie też jest dniem jak co dzień, bo uważam, że każdego dnia można się szanować jako człowiek, nie jako płeć, że szanuję cię dlatego, bo jesteś kobietą, tylko szanuję cię dlatego, bo jesteś człowiekiem. No i też nie zagrażasz mi i nie mam ochoty ci zrobić krzywdy.
Nie zagrażasz mi. Ja,
odejść?
Ja ci zagrażam, słuchaj, wyjadłabym ten, wszystkie zapasy jedzenia.
A oczywiście, że tak. Jeżeli to by było słodycze, to na pewno.
Ja ci ogólnie rzecz biorąc zagrażam.
Nie, chodzi, wiecie o co mi chodzi. Myślę, że na pewno rozumiecie, że fajnie jest jednak ponad podziałami pewne rzeczy robić, chociaż u nas w kraju jest to dosyć ciężkie, znaczy nie tylko u nas, ale no, żyjemy w Polsce, więc możemy się odnieść do tego, co jest w Polsce, że jest to ciężkie i polaryzujące. Natomiast jest jeszcze jeden powód, który w tym wszystkim się gdzieś tutaj zazębia i który też jest takim w sumie realnym powodem, dla którego można by wyjść protestować na ulicę i to nie tylko kobiety, tylko w ogóle społeczeństwo, bo to, co się niedawno stało, czyli tam no teraz to już będą prawie 2 tygodnie temu, co się stało na ulicy Żurawiej w Warszawie, jest kurwa czymś strasznym, czymś przejebanym, ostatecznym, no takim... Mnie to jako mężczyznę i w ogóle człowieka, mnie to mrozi, nie? Takie coś, że takie coś kogoś spotkało i niezależnie, tak jak mówię, od płci, no jest to po prostu przejebane. Mowa tutaj oczywiście o 25-letniej Lizie z Białorusi, która została zgwałcona i zabita. I w centrum miasta i przechodzili obok ludzie.
Żurawia to jest ulica w samym centrum Warszawy. To był poranek w niedzielę, chyba szósta rano. Mhm. Byli ludzie na ulicy w tym czasie, byli świadkowie
imprezie,
tego zdarzenia.
Czyli z soboty na niedzielę.
No tak,
impreza,
ale byli
nie?
świadkowie tego zdarzenia, co się zarejestrowało na kamerach. I tak jak mówiłam, to jest środek Warszawy. Jak jesteście na ulicy Żurawiej, to wydaje wam się, że nic wam się nie może stać. Tym bardziej o godzinie porannej w
no,
weekend.
No, to jest taka poranna, wiesz, że mało jest osób jednak na ulicy. Tutaj muszę jednak przyznać, że to nie jest taka godzina, że wszyscy się spieszą do pracy.
No dobrze, ale jest mimo wszystko jest to takie, wiesz, że wydaje ci się, że to już jest raczej, no jesteś w bezpiecznym miejscu.
No tak, monitoring wszędzie teoretycznie.
No. I ja tam niedaleko chodzę do fryzjera, bo to jest ulica obok i właściwie zawsze, kiedy idę do tego fryzjera, to jest w starej kamienicy, bardzo piękna przestrzeń i tak dalej, no ale żeby wejść tam na to czwarte piętro, na które w starej kamienicy się wchodzi dłużej, ja trochę tam się boję jeździć windą, bo ta winda jest taka, że drzwi się trochę nie domykają, boję się, że wiesz, w niej utknę, więc zazwyczaj idę piechotą. No i tam są zawsze drzwi niepodomykane w tych kamienicach i zawsze wchodzę do tej kamienicy z duszą na ramieniu, bo myślę sobie, że przecież tam może być...
Ale robisz to tak totalnie za dnia.
Za dnia, zawsze, no tak. Że ktoś tam może być, że ktoś tam mógł sobie wejść i zaczaić się. I teraz po tej całej sytuacji, jak właśnie szłam tam na wizytę, to wbiegłam do tej klatki i biegłam po tych schodach. Jeszcze mijałam jakieś mieszkanie takich totalnych meneli, gdzie spod progu, wiesz, nie było, brakowało jakby progu pomiędzy drzwiami. Więc widziałam, że jest tam taki... jakby gruz leżący pod drzwiami. Okay. Tak, wiesz, no jakaś taka totalna melina to musiała być. I słychać było tam takie totalnie nawalonych ludzi, kłócących się ze sobą, nie? Takich, no jakaś skrajna melina to była. Więc przebiegłam tak bardzo szybko obok tych drzwi i w jednej ręce trzymałam gaz i biegnąc patrzyłam pod nogi, bo tam są takie strasznie wyjeżdżone schody, więc biegnę tak, żeby się nie wywrócić i wpadłam na typa, który stał na tej klatce schodowej, nie? I wpadłam na niego, wrzasnęłam, patrzył na mnie tak, jak wiesz, na wariatkę, on rozmawiał przez telefon, to był jakiś po prostu gość, który, no usłyszałam tyle, że mówi, że no stoję tutaj na trzecim piętrze, czy państwa biuro jest, no szedł gdzieś rozumiem. Tam po prostu, ale ja już byłam pewna, że to jest ktoś, kto się tam, wiesz, zaczaił, ja... Jak wbiegłam do tego fryzjera, to byłam spocona jak mysz, dysząca i tak przerażona, po prostu tak mi waliło serce, a tak naprawdę nic się nie wydarzyło, nie?
No właśnie. I to jest też potem, przez takie wydarzenia, przez takie rzeczy, potem ty nabierasz uprzedzeń. Nabierasz uprzedzeń względem
no tak,
na przykład
koleś,
każdego mężczyzny,
ten koleś
który
na tej
po prostu tylko rozmawia przez telefon.
Już załóżmy. Był dla mnie podejrzany, nie? Oczywiście no, do tego stopnia, że przecież wpadając za niego, no powinnam mu powiedzieć przepraszam, a ja zrobiłam i pobiegłam dalej, wiesz. Jak ktoś totalnie szurnięty. Pewnie ten człowiek pomyślał, że coś jest ze mną nie
wiesz
tak.
Co, ja ci powiem tak, on tak nie pomyślał, podejrzewam. Myślę, że pomyślał sobie, że ty się przestraszyłaś go i... Ja miałem parę razy taką sytuację z parę lat temu, że na przykład, wiesz, wsiadam do windy i widzę, że wchodzi jakaś dziewczyna na przykład młoda albo jakaś kobieta po prostu wchodzi, patrzy na mnie i wiesz, i nie wsiada. Ja mówię, na górę jadę, nie? Ona, nie, ja jeszcze coś tam, nie?
Wiele razy tak robiłam.
Tak,
wiele razy tak robiłam.
Ja się nie dziwię też trochę, nie?
Ja się też nie dziwię i zawsze jak mam sytuację, że nie zdążę, to znaczy, że ja wychodzę do windy i w tym momencie ktoś wbiega, jakiś facet, który wydaje mi się podejrzany, a większość facetów w windzie wydaje mi się podejrzanych, szczególnie kiedy jadę z nimi wieczorem windą, albo właśnie bardzo wcześnie rano, kiedy jest jeszcze ciemno, no to... To się bardzo nie czuję komfortowo w takiej sytuacji, szczególnie jeśli ten ktoś się dziwnie zachowuje. A wiesz, że bo ci opowiadam zawsze o takich sytuacjach, w których czułam się dziwnie po prostu z jakichś powodów w windzie.
Ja pamiętam też, jak pracowałaś w Złotych Tarasach i musiałaś tak wcześnie rano tam być, jak jeszcze nie otworzyli tych Złotych Tarasów, przechodząc przez parking jakiś.
Tak, to opowiadałyśmy to już. Na parkingu nie miałam dziwnych sytuacji.
Nie, ale że było creepy po prostu.
Było bardzo creepy, no bo przechodzenie przez parking, który jest pusty, kiedy jest ciepło na dworze.
No to wyobraź sobie, że idziesz przez ten parking,
mega creepy,
taki pusty parking, a za tobą idzie ktoś.
I widzisz... Ja miałam w kieszeni śrubokręt i gaz. W jednej kieszeni śrubokręt,
to, że ta osoba...
Jan Kamina, ale naprawdę.
Wyobraź sobie, że ta osoba też idzie do pracy. Też jest, nie wiem, zamyślona, kurwa, nie wypiła kawy.
Oj, pewnie tak, no, no ale właśnie, to jest gdyby szła straszne, za mną za szybko albo biegła, to ja bym pewnie zaczęła uciekać, albo bym się odwróciła i pracowała gazem.
Przejebane jest to, że żyjemy... cywilizowanym kraju, gdzie dochodzi do takich rzeczy, że są takie jednostki, takich skurwysynów, którzy potrafią zrobić taką ostateczną, najgorszą rzecz komuś. I to nie jest tak, że wiesz, tak jak tutaj mieliśmy chociażby przypadek tej... Jezus, Anastazji z tej Grecji?
Czekaj, dobrze byłoby tutaj też mniej więcej opowiedzieć, bo ja zaczęłam to, o tym kontekście mówić, czyli że jest to centrum miasta. No i dziewczyna szła po ulicy, ten facet był zamaskowany i napadł na nią od tyłu, przyłożył jej nóż do gardła, wciągnął ją do bramy, co widziały właśnie dwie dziewczyny i co jeszcze widziała jakaś tam para chyba idąca.
No tak, ale mogły wymyślić, że to są
wybuchy, te dziewczyny krzyczały coś za nimi. Krzyczały. Okay. Te dziewczyny coś za nimi krzyczały, ale nie zgłosiły tego. To jest problem cały w tej sytuacji. Mm. Bo ja wcale nie uważam, żeby one powinny biec za kimś.
Nie mają obowiązku żadnego.
Ja mówię,
ale
że
wiesz,
wcale
one nie mają
tak nie
obowiązku
uważam.
Zgłaszania też.
Ale coś im się wydawało podejrzanego.
Ale nie mają prawnego obowiązku
ja
zgłoszenia.
Ja wiem, bo ja czytałam cały artykuł tak. dotyczący tego, że nic tym ludziom nie grozi za to i tam było wytłumaczone przez prawnika dlaczego.
Pod kątem moralnym tak. jest to bardzo naganne.
Tak, ale no, wracając do tego tematu, to no, on ją udusił. On ją po prostu udusił. Ona zmarła z powodu braku dopływu krwi i tlenu do mózgu, więc tam doszło do takiej śmierci. Zgwałcił ją. Znalazł ją ktoś na tej klatce, kto po prostu przechodził tamtędy i dopiero wtedy wezwano jakąś pomoc, ale to już... Znaczy ona jeszcze wtedy żyła, ale no to okazało się
udało
za późno
się
dla
uratować,
jej mózgu.
Tak. Parę dni później ona zmarła.
Tak. Też jakoś tydzień później dopiero podali to do wiadomości takiej oficjalnej, bo to było w niedzielę, a informacja ta była jakoś rzucona przed weekendem.
Nie, ja to widziałem wcześniej.
Tak?
Tak, ja to widziałem wcześniej, zdecydowanie widziałem wcześniej. Nie było podane kto, ale...
No ale ja mówię, że ta pełna informacja z tym gościem i tak dalej.
To później trochę było.
No, to po tygodniu.
No wiesz, muszą to sprawdzić. No.
Tak, na początku zresztą były informacje, że to jest ktoś z Ukrainy, że tym przestępcą, w sensie tym sprawcą był ktoś z Ukrainy, potem, że ktoś z Białorusi, koniec końców okazało się, że jest
ona
to
jest
Polak.
Z Białorusi.
Ona z Białorusi, ale takie były informacje, że to zrobił ktoś
ale
z Ukrainy.
Ale wiesz co, kurwa, no Ukraina,
okazało się,
Polak,
że to
jest
nie ma
nieważne.
To kompletnie znaczenia oczywiście. Znaczy ma to znaczenie w kontekście tego, że mogłoby dojść do jakichś zamieszek na przykład, tak?
Mogłoby, ale to też już był taki kontekst, kurwa, że niby Ukraińcy zadźgali Polaka na Nowym Świecie.
No wiem, nie ma znaczenia jakiejś jest narodowości, kiedy się po prostu robi coś bardzo złego. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, że tego gościa, jak zatrzymali, to on powiedział, że on nie pamięta. To znaczy, że chciał na nią napaść, żeby ją obrabować, ale nie pamięta reszty zdarzenia. I okazało się, że on po tym napadzie wsiadł w tramwaj, wrócił do siebie, do mieszkania na Mokotowie. Tam go też złapała policja na tym Mokotowie. I on w mieszkaniu, u niego zabezpieczyli książkę o gwałtach, o przestępstwach na tle seksualnym. I takie materiały, które dają śledczym do myślenia, że raczej on się przygotowywał do
popełnienia zbrodni.
Do popełnienia takiego rodzaju przestępstwa, tak. Mhm. I no to jest rzecz, która mnie na wielu poziomach przeraża i ja wręcz jestem zamrożona po prostu, kiedy o tym mówię. Popłakałam się, słysząc te informacje, czytając o tych informacjach, bo to jest, to rodzi się w głowie, że to mogłam być ja, to mogła być moja przyjaciółka, to mogła być moja mama, to mógł być ktokolwiek. I jest to tak kurwa straszne.
To mógł być też... Żeby nie było tutaj, to mógłby być mężczyzna generalnie, to mógłby być każdy, to mogłoby być dziecko.
To mógłby być mężczyzna zaciągnięty do bramy, żeby go zgwałcić i udusić?
No nie, żeby udusić go, coś z nim zrobić, poderżnąć gardło.
No tak, ale raczej, ja wiem, sytuacji. Ale mężczyźni dużo rzadziej padają mimo wszystko ofiarami.
Oczywiście, że dużo rzadziej, ale
oczywiście,
ja tylko mówię,
że to
mógł być każdy, żeby
pewnie
była jasność też. Nie, najczęściej
kobiety
ofiarami
mają,
są
kobiety. Kobiety mają prze... jebane, bardzo mi przykro, mamy przejebane.
Oczywiście, że tak.
Ja tyle razy się znalazłam w takiej sytuacji trudnej i miałam tyle szczęścia w tych sytuacjach, jak chociażby sytuacja, o której ci opowiadałam całkiem niedawno, kiedy jechałam pociągiem. Znaczy jechałam pociągiem, ta sytuacja miała miejsce już wiele lat temu, tak. Ale opowiadałam ci o tym niedawno, że wsiadłam do pociągu z Katowic do Warszawy. Taki pociąg, który jeden z tych szybszych połączeń, czyli który się tam zatrzymuje, tylko Sosnowiec, potem chyba Zawiercie i potem już tak jedzie. I słuchajcie, wsiadłam do przedziału, gdzie siedziało 6 osób. Sześcioprzedziałowy wagon to był. I w tym pociągu jechali kibice. I ci kibice nie byli tak rozmieszczeni, że wszyscy w jednym miejscu, tylko byli porozrzucani w ogóle po tym pociągu. No i myślałam, że ominęłam taki pociąg, bo patrzyłam, gdzie te łyse łby po prostu były przez szybę widoczne. Więc wydawało mi się, że wsiadłam do takiego przedziału, że tam nikogo nie ma. I wchodząc, przechodziłam obok tego pierwszego, obok pierwszego przedziału i siedziało tam trzech gości. Oprócz tego był pusty ten przedział. No trzech tych skinheadów, kiboli, ciężko mi powiedzieć, bo byli, ubrani. No jak skinheadzi, ale z szalikami. No. I niestety ich oczy spotkały się z moimi oczami. Po prostu spojrzałam im prosto w oczy przechodząc. I pomyślałam sobie, mam przejebane. Od razu, to była moja pierwsza myśl, że oni się na mnie skupili, oni spojrzeli mi prosto w oczy. No i ja szukałam jakiegoś przedziału, w którym byliby jacyś ludzie, żeby wsiąść do tego przedziału. No i tam parę przedziałów dalej znalazłam taki przedział, gdzie było jeszcze jedno wolne miejsce i usiadłam tam. I to był luty. I naprzeciwko mnie siedział, siedzieli tam jacyś ludzie i naprzeciwko mnie siedział gość, który był w takim lnianym białym garniturze, co mi strasznie nie pasowało do pory roku, że siedział w białym lnianym garniturze, takim letnim mocno. W każdym razie ci goście oczywiście, tak gdzieś, jesteśmy już w tej trasie, oni zaczęli chodzić od przedziału do przedziału i słychać było, jak otwierają sobie drzwi. Ja tak zasłonkę sobie jeszcze opuściłam, żeby nie było widać mojej twarzy, jak będą przychodzić, no, ale oni drzwi otwierali i oni otworzyli drzwi. I weszli do przedziału i mówią, że tutaj się schowałaś do mnie. I ja zamarłam, tak totalnie zamarłam. Ja myślałam, że się rozryczę po prostu w sekundzie, bo myślę sobie, to jest koniec. Przecież oni mnie stąd wywleką albo wysiądą za mną, że to jest koniec. I oni zaczęli do mnie mówić jakieś takie rzeczy, oczywiście związane z seksem, jakieś takie insynuacje. I ci ludzie w przedziale nic w ogóle, odwrócili się. I każdy patrzył gdzieś tam w okno, jakiś gość tam coś czytał. I tylko ten koleś właśnie, który siedział naprzeciwko mnie, w pewnym momencie mówi do nich, czy wy macie bilety? Oni się na niego patrzą, tak mówią, że co? On mówi, czy macie bilety? Pokażcie mi, czy macie bilety. I oni do niego, że tam spierdala i tak dalej. On mówi, wyciągnął jakąś legitymację i mówi do nich, że on jest z PKP i że mają natychmiast przygotować bilety i tam jakieś legitymacje czy coś tam, bo że on idzie teraz po tego, po konduktora i że jeżeli mają biletów, to zatrzymują pociąg i ich wysadzają w najbliższym miejscu, nie? No i oni, i oni coś tam popyskowali i on powiedział, że już właśnie wychodzi i oni poszli do tego swojego przedziału i dali mi spokój, nie? No i ten gość spędził ze mną całą tę trasę, rozmawiając ze mną, zagadując mnie, tak żebym odwracać moją uwagę, powiedział mi też, on widział, że ja jestem przerażona, zresztą rozmawiałam z nim o tym, powiedziałam, że bardzo fajnie, że reszta ludzi zareagowała również, że jest świetna reakcja, bo to oczywiście trwało dłużej ta rozmowa cała z tymi chłopakami. I on ze mną wysiadł, zapytał się mnie, gdzie ja wysiadam, on ze mną wysiadł na tym, na dworcu, odprowadził mnie kawałek do tramwaju i się pożegnał i poszedł. I wrócił na stację kolejową, bo on jechał dalej, on nie wysiadał, to nie była jego stacja docelowa. Ja mu na odchodnym powiedziałam, przez to, że on był tak ubrany na biało, że on był moim aniołem stróżem prawdopodobnie, bo po prostu nie wiem, jakby się skończyła ta sytuacja, gdyby nie dziwny typ w lnianym garniturze, bo była totalna znieczulica, oprócz tego jednego gościa.
Nie rozumiem tej znieczulicy, ale rozumiem, że tak jest i wiem, że tak jest, bo sam też, jak byłem młodszy i jak chodziłem po mieście, to się spotykałem z absolutną znieczulicą. Sam byłem też ofiarą wiele razy różnych rzeczy i to też było tak, że ja szedłem zawsze z duszą na ramieniu. Przez całe moje życie nastoletnie, chodziłem z duszą na ramieniu, że coś mi się stanie, bo najczęściej się komuś coś działo i miałem wiele takich sytuacji, o których ty opowiadasz, tylko nie jako kobieta, tylko na przykład jako samotny, kurwa, chłopak, który miał lat tam załóżmy 15, a dookoła 18-letnie byki, kurwa, w szalikach czy we flyersach, skinheadzi, nie? Którzy chcieli mi coś zrobić albo grozili, albo coś mi tam mówili, rzucali mi jakimiś tekstami, więc ja doskonale rozumiem, co czujesz, bo ja miałem też duszę na ramieniu, też miałem takie przerażenie i to, że nikt nie reaguje i to było dla mnie przejebane, tylko widzisz, co innego jest, jak masz do czynienia z taką konkretną grupą, a co innego, kiedy widzisz, że coś się dzieje niepokojącego, ale nie wiesz co. I wtedy masz możliwość zgłoszenia tego, bo to, o czym ja chciałem powiedzieć, to jest ten przypadek tej Anastazji z Grecji, mhm. która straciła życie i gdzie była no, chora, pojebana sytuacja. I oczywiście padały słowa, że no tam ktoś zaczął wyszukiwać, że tak naprawdę ten chłopak tej Anastazji, to być może oni prowadzili biznes taki, wiesz, rajfurski i tak dalej, że tutaj, że ona była po prostu osobą, która jeździła do takich typów i było zarzucane, że skoro, no częstym argumentem, który jest
ale
bardzo...
Ale też jeżeli pracujesz jako sex workerka, to nie znaczy, że ktoś może cię wykorzystać, zgwałcić i zabić.
Oczywiście, że nie, ale jest to zawód podwyższonego ryzyka.
Oczywiście, że się narażasz
i o tym, ale posłuchaj, o tym mówię, bo częstym argumentem jest to, że no, trzeba było nie chodzić tutaj, trzeba było tam nie jechać. I w jej przypadku rzeczywiście, no...
Ja wiem, ale ja nienawidzę tego argumentu.
Już. Oczywiście,
tak,
że nie.
Tak, właśnie kiedy omawialiśmy ten przypadek tej Anastazji, to ja mówiłam o tym, że świat nie powinien być skonstruowany.
No nie powinien być tak skonstruowany,
w ten sposób,
jasne.
Że ja muszę myśleć, wychodząc z domu, o tym, że ktoś mi chce coś zrobić.
Tak.
I oczywiście, posłuchaj. Że potem były odpowiedzi, że jestem głupią babą i że właśnie takie głupie baby kończą w taki sposób, bo na to zasługują. No.
No nie, właśnie Ola chciałaby, żeby taki wyglądał świat, ale ona wręcz absolutnie nie robi tego typu rzeczy.
Nie.
Unika wszelkich możliwych niebezpiecznych sytuacji. To ja jestem osobą, która idzie w te niebezpieczne sytuacje, bo przez tyle lat ja sobie wypracowałem, kurwa, jakąś tam skórę i nie mam strachu w ogóle.
To nie jest kwestia wypracowania skóry, to jest po prostu kwestia tego, że ja myślę 10 sytuacji do przodu.
Ja też.
I wolę zawsze zakładać najgorsze. Zawsze w takich sytuacjach. Nawet gdyby to miał być właśnie gość gadający na klatce schodowej przez telefon
że...
o tym, że idzie do biura, ja wolę zakładać, że to jest ktoś, kto
tylko,
może mi zrobić krzywdę.
Paranoję,
ja wiem, że mogę wpaść w paranoję, ale ja wolę z dwojga
wpaść paranoję niż zostać zabitą.
Sytuacji.
Oczywiście.
Wolę to. I dlatego chodzę z gazem, dlatego chodzę z innymi rzeczami, które mogą mi w takiej sytuacji ewentualnej pomóc. Dlatego wracając wieczorem dzwonię do kogoś, albo do ciebie, albo do Tymona,
no właśnie,
i jestem na telefonie.
Chciałem, żebyś powiedziała o takich rzeczach, które można zrobić ewentualnie, nie? Że można zadzwonić do kogoś, można napisać do kogoś.
Zawsze wracając dzwonię do kogoś. Jak jestem w taksówce, uważam, że taksówkarz, czy kiedyś jak jeździłam Uberem, to o ile ja miałam dziwnych sytuacji w Uberach, dlatego przestałam nimi jeździć, to jeżeli uważam, że kierowca się źle, dziwnie, podejrzanie zachowuje, od razu telefon, od razu dzwonię i mówię w ten sposób, żeby było słychać, że mówię do mężczyzny, opisuję, gdzie jadę, dokładnie, jakim jadę samochodem, wszystkie informacje przekazuję, albo mówię, jadę takim samochodem i takim, wiesz, z taką rejestracją, dobra, to będziesz tam czekał za chwilę, mówię cokolwiek przez ten telefon, ale nie udaję, że dzwonię, tylko dzwonię, można zadzwonić do koleżanki, można zadzwonić do kogokolwiek i zacząć gadać głupoty. Ja myślę, że jak zaczniecie gadać głupoty, zadzwonić do koleżanki, to ona się zorientuje, że coś jest nie tak. I macie już wtedy zarzucone, że mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że ktoś będzie chciał was zaatakować, jeżeli podaliście, nie wiem, numer rejestracyjny, albo mówicie dokładnie, w której jesteście momencie. Jeżeli czujecie, że ktoś za wami idzie, ja bym się nie wstydziła powiedzieć do telefonu, że że tam czekasz, albo że ktoś za mną idzie, więc cokolwiek, ja bym naprawdę to powiedziała, bo ja w takich sytuacjach się kompletnie nie wstydzę.
No nie, ja rozumiem.
Bo na szali jest moje życie albo ewentualny wstyd.
Ja tylko chciałem jeszcze dodać, bo to co mówisz, to jest dokładnie instrukcja dla was,
no plus
jak powinno się zachowywać
gaz. A,
w tego
i właśnie,
typu sytuacja.
Bo mam dużo koleżanek, które mają gaz i noszą ten gaz wrzucony do torebki, albo noszą ten gaz zamknięty, wrzucony do kieszeni. Jak idziecie z gazem, to chodzenie z gazem polega na tym, że trzymacie ten gaz w ręce i trzymacie na nim palec. Nie musicie...
psiknąć sobie.
Jak psiknąć? To się tak nie da.
Żartuję, no tylko mówię, żeby tego nie zrobić.
W każdym razie możecie sobie trzymać rękę w kieszeni i mieć tę rękę na gazie. Chodzi o to, żeby mieć ten gaz w ręce, bo w momencie, ja miałam taką sytuację, że przychodziłam przez pasek, ja chyba kiedyś o tym opowiadałam, szłam z moim chłopakiem, to było godzina 16 w biały dzień, ludzie wysiadający z autobusu, przechodzący z nami przez przejście dla pieszych i też taki kibic z Siemianowic, sąsiad Dziewita, uderzył mnie z pięści w brzuch na przejściu dla pieszych, uderzył mojego chłopaka w twarz, a potem ja do niego coś powiedziałam i trzymałam rękę tak na gazie w kieszeni, trzymałam, ale nie tak, wiesz, do psikania, no, tylko tak po prostu, żeby wyciągnąć ten gaz i mnie sparaliżowało. W sensie mi palec, nie umiałam znaleźć w ogóle, wiesz, gdzie jest ten przycisk, gdzie co jest, po prostu byłam sparaliżowana, no i dostałam w brzuch i oni sobie poszli, nie? Gdybym miała ten gaz w ręce, to bym pewnie im prysnęła w oczy.
Pewnie tak. I tak jak mówię, to są rzeczy, które, no to są środki ostrożności, które należy mieć, będąc kobietą, no ale też nie tylko, no bo nie wiem, jeżeli jesteś chłopakiem lat 15, kurwa, który się gdzieś tam szlaja, też może dostać w pierdol, też może ktoś ci zrobić jakąś krzywdę, to są naprawdę często niezależne rzeczy. Natomiast kobiety, owszem, mają najgorzej w tym wypadku, bo... No bo jest mnóstwo pojebów, którzy chcą to wykorzystać i tak samo należy się interesować pewnymi rzeczami. Ja uważam, że dziewczyny, które to, że nie zareagowałeś i nie poszedłeś, nie wiem, kurwa, bronić kogoś i tak dalej, to wcale nie znaczy, że coś źle zrobiłeś, bo to mogło, może nie masz kompetencji do tego, może nie powinieneś tego robić, to mogłoby się jeszcze gorzej skończyć. Możesz podjudzić bardziej tamtą osobę do skrzywdzenia kogoś innego, bo ją wkurwisz tym, że w jakiś niezdarny sposób reagujesz. Najważniejsze to jest zawiadomić kogoś, zawiadomić policję, zawiadomić jakiś autorytet, kogoś, kto będzie mógł zareagować i kto przyjedzie na miejsce. Nie zostawić tego tak samego, bo potem kończy ktoś martwy w bramie. I to jest najważniejsze. My mamy bardzo często takie sytuacje z Olą, że idziemy gdzieś na imprezę, na przykład z Mesto. Były takie momenty, że szliśmy na jakąś imprezę i spotykaliśmy kogoś nieprzytomnego.
Tak, to się działo wtedy notorycznie. W sensie każde nasze wyjście z Mesto kończyło się tym, że spotykaliśmy kogoś nieprzytomnego.
Najpierw mamy dziewczynę nieprzytomną na schodach, która krwawi z głowy.
Bardzo pijana dziewczyna idąca przez miasto w takiej, nie wiem, co to była 22, jakoś taka godzina, tak, że wiecie, no miasto jakby nie śpi. Jest weekend, ciepło na dworze, pełno ludzi na ulicy, tak, chodzących od klubu do klubu, no i dziewczyna po prostu narąbana, tak, że szła jak zombie i ja stałam przy wejściu do metra i ona koło mnie przeszła właśnie jak takie zombie, ale ja myślałam, że ona idzie razem z chłopakiem, bo szli po prostu cały czas równo obok siebie, no więc jakby nie zwróciłam jakoś tak uwagi i nagle ona z tych schodów zleciała. Tak jakby w ogóle nie zauważyła, że się nagle schody zaczęły, nie? I ona z tych schodów zleciała i poleciała na twarz.
Tak, uderzyła się w głowę.
I rozwaliła sobie twarz. Leciało jej pełno krwi, rozwalono miała głowę, cała zakrwawiona była. Ten koleś też do niej podbiegł, właśnie ja się zapytałam, czy wy jesteście razem, on mówi, że nie, że ona po prostu się z nim zrównała w pewnym momencie i poleciała, no więc tak...
No i tak było, wezwaliśmy pogotowie, wezwaliśmy ratowników.
Zostaliśmy z nią, rozmawialiśmy z nią, siedzieliśmy tam przy niej, pytaliśmy się, jakby cały czas się staraliśmy utrzymywać z nią kontakt.
Tak było. I następnie, następna sytuacja, 2-3 miesiące później, też gość z kolei, nieprzytomny, bardzo niedaleko tamtego miejsca, na ławce leży, nieprzytomny, żygi obok niego, no i też przychodzimy do niego i pytamy się, czy możemy pomóc.
Też nikt na niego nie reaguje.
I ja nie mówię tego po to, żeby pokazać, że my jesteśmy zajebiści
i
fajni.
Nie, chodzi o to, że jest jakaś kompletna znieczulica.
Że trzeba zareagować w takich wypadkach, chociażby zadzwonić na policję, zadzwonić na pogotowie. Nam się udało go ocucić na tyle, że dał nam telefon, dał nam swój PIN do tego telefonu, żebyśmy mogli zadzwonić do ostatniej osoby, z którą rozmawiał. Okazało się, że siostra go szukała. Więc zadzwoniliśmy do tej siostry i ta siostra przyjechała.
My tam poczekaliśmy dosyć długo, bo ona jechała z drugiego końca Warszawy.
Tak, pół godziny na nią czekaliśmy, ale poczekaliśmy razem z tym gościem.
Tak, zagadywaliśmy do niego, pytaliśmy się właśnie, jak spędzał wieczór. Okazało się, że był na obronie pracy magisterskiej z kolegami i że się upił i w pewnym momencie wyszedł z tego, z tej knajpy, nie mówiąc nikomu nic i szedł z knajpy do knajpy, pił wszędzie szota.
Nikt nie wiedział, gdzie on jest.
I nie było z nim kontaktu. No, on nie odbierał telefonu od tych ludzi, nie odbierał od siostry, która go szukała.
Ola miała kiedyś też taką sytuację ze zgonowaną laską, która leżała koło klubu, oparta o murek. I ochroniarze w ogóle byli dla niej tacy...
Ochroniarze też byli dla niej, raz, że nie mieli, dwa, nie reagowali, więc ich opierdoliłam. Powiedziałam im, że dlaczego oni nie reagują w ogóle, dlaczego oni nie wezwali jakiejś pomocy, że po prostu za chwilę ktoś tę dziewczynę stąd albo zabierze i zrobi jej krzywdę, albo ona tu zamarznie, albo no, że tak nie może być po prostu, że nie może być w takiej sytuacji. Też z nią czekaliśmy, zamawialiśmy jej, zostawaliśmy z nią. Ubraliśmy ją w kurtkę, tak, tak. Poszliśmy do szatni po jej rzeczy. Okazało się, że w klubie byli jej znajomi, i tych znajomych właśnie przyprowadziliśmy tam do niej. No i właśnie, wczoraj wracałam z imprezy, z eventu, wtorek, i taksówkarz się mnie tam właśnie pytał, czy to jakiś event i tak dalej. Pytał się, czy ludzie mocno pijani, bo mówi, że ostatnio brał z eventu jakiegoś właśnie firmowego 70-letnią kobietę, mówi, taką pijaną, że ją współpracownicy z szefem łącznie wkładali za ręce i nogi do taksówki, i on powiedział, że ktoś z nich musi z nimi jechać, że on nie będzie po prostu wiózł nieprzytomnej kobiety z bardzo wielu różnych powodów. No i mówi, że miał sytuację w weekend, że jechał z dziewczyną, mówi, tak, no, wyglądała na 17-19, że taka bardzo młoda, i też powiedział, znajomi ją wrzucili do taksówki, nieprzytomną, nikt z nią nie wsiadł do tej taksówki, tylko, mówi, to była tam czwarta, czy taka, no, 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 już późna bardzo godzina, że wcisnęli ją do tej taksówki, trzasnęli drzwiami, sobie poszli. No więc zawiózł ją i powiedział, że ona w samochodzie właściwie straciła przytomność, nie umiał się z nią skontaktować. I miał adres podany tylko przez tych znajomych, więc powiedział, że wziął ją na plecy i okazało się, że w ogóle przyszedł do tej klatki, w której nie było windy, i musiał ją tam nieść na czwarte czy piąte piętro, już teraz nie pamiętam, też w kamienicy.
Ta sama klatka, gdzie chodzisz do fryzjera.
Możliwe. I mówi, że obudził tą dziewczynę, z którą ona mieszkała, jako współlokatorkę, no i ta współlokatorka ją przejęła. On powiedział, żeby, nie wiem, wezwała pogotowie albo coś, bo ona jest po prostu nieprzytomna, ta dziewczyna. I bardzo dobrze on się zachował, oczywiście, ale mi zaświtała wtedy w głowie myśl, a co gdyby chwilę wcześniej, zanim ci ludzie wsadzili tę dziewczynę do taksówki, ktoś z tych ludzi ją okradł albo w jakiś sposób wykorzystał. Ona może miała podane właśnie jakiś rufis, że była aż tak nieprzytomna, że ostatnią osobą, jaka była widziana z nią, był ten taksówkarz, i ta dziewczyna, która ją przyjmowała, mogłaby teraz na przykład zgłosić, wiesz, rano się budzi dziewczyna, stwierdza, nie wiem, otarcia na swoim ciele, no, idzie na obdukcję, nie ma portfela, okazuje się, że została zgwałcona, okradziona, no i ostatnim podejrzanym jest ten taksówkarz, nie? Jakie to jest w ogóle chore, że ci muszą takie rzeczy do głowy przychodzić.
No tak. I w tym momencie, czy to oznacza, że mamy nie pomagać?
Oczywiście,
no
nie
chuja.
Że nie.
Mamy
oczywiście,
jak najbardziej pomagać.
Zresztą powiedziałam, podkreśliłam to temu taksówkarzowi jakieś 10 razy, nie? Że w ogóle super, że się tak zachował i tak dalej. Natomiast no, to przerażająca jest ta myśl.
Widzisz, to, o czym mówimy w tej chwili, to wszystko to są osoby pijane, takie w sztok totalnie, no, odcięte. Tylko to nie jest żadne usprawiedliwienie dla kogoś, że no bo była pijana, no bo był pijany, to go mogłem okraść, no bo była pijana, no to mogłem jej zrobić krzywdę. To jest absolutnie żadne usprawiedliwienie i to nie jest wina tej osoby, bo ta osoba chciała być pijana, być może nie chciała być nieprzytomna, ale na pewno nie chciała być zgwałcona czy zabita.
Słuchajcie, nie ma czegoś, w ogóle jak ja słyszę, że ktoś się prosił o coś, to bardzo się robię... Kurwiona, po prostu, w sensie denerwuje mnie to, tak w skrajne wręcz zdenerwowanie,
znaczy, wiadomo,
wprowadza mnie to określenie.
Że inaczej można podejść do tego w momencie, w którym mamy kogoś, kto jednak obraca się w niebezpiecznych strefach i tak dalej i z pełną świadomością
tak,
to robi.
Tak, ale ja nie znoszę tego, prosiła
się. A co innego, kiedy kurwa jesteś w środku stolicy Europy i teoretycznie no, nie powinno być żadnego zagrożenia w twoją stronę, patrząc na to, że mamy służby dookoła, mamy ludzi, jest wszystko teoretycznie cacy.
No tak, no i oczywiście, znowu wracamy do jakiejś utopii. Ja bym po prostu zalecała mieć serio oczy dookoła głowy, to znaczy patrzeć, w sensie bądźcie uważni, chodząc po ulicach, rozglądajcie się, patrzcie, co się dzieje z boku, nie idźcie po prostu z kapturem na głowie, z głową wbitą w chodnik, bo raz, że wam może coś grozić, może właśnie wam się ktoś przypatruje i wy moglibyście to zauważyć i zgubić tę osobę, uciec jej, albo właśnie kogoś powiadomić, albo wejść do sklepu, albo no cokolwiek zrobić w tej sytuacji, zareagować jakoś. Bo albo się dzieje taka sytuacja, która wam zagraża, albo właśnie może mijacie kogoś, kto jest wciągany do bramy z nożem przy gardle i nie widzicie tej sytuacji, a moglibyście chociażby zadzwonić na policję i zaalarmować służby, że dzieje się coś złego pod tym i pod tym adresem.
Tak, no. Więc to taki Dzień Kobiet, trochę smutny generalnie w tym swoim wydźwięku, no ale też jest to ważna informacja, żebyście po prostu wiedzieli, że znieczulica jest czymś strasznym, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Więc miejcie tego po prostu świadomość i, no i bądźcie bezpieczni. No i to, co Ola mówi, to jest niestety paranoja trochę. Nie należy popadać w nią tak bardzo, ale też z drugiej strony należy być ostrożnym jak najbardziej.
Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że są takie osoby jak na przykład Jarek Rogowski, który prowadzi...
Born Against Violence ma to coś takiego.
Tak, ale dużo takich treningów dla kobiet, stricte właśnie pod kobiety, takie, które no, kiedy się znajdujecie w sytuacji zagrożenia, jak reagować, jak nie reagować, czego nie robić. Warto sobie poprzeglądać jego materiały, albo warto, jeśli macie na to środki, czy jesteście gdzieś w pobliżu, czy wiecie, że taka szkoła gdzieś jest w pobliżu, czy taki trener, iść na takie zajęcia, pójść sobie na kilka takich zajęć, bo zawsze wam to dodaje trochę też takiej pewności siebie, bo wiele razy słyszałam, że kiedy zachowujesz się jak ofiara, to przyciągasz do siebie osoby, które szukają po prostu ofiary.
Ale taka jest prawda.
No tak, no psychopaci, którzy szukają ofiary, szukają jej pod pewnymi punktami. To jak idziesz, to jaką masz mowę ciała, to wiesz, wybiera się z jakiegoś powodu kogoś na ofiarę. To jest oczywiście statystyka, ale ta statystyka jest no, na czymś podparta, jest czymś podparta. Więc warto, jeśli jesteście właśnie przewrażliwieni, jeśli się bardzo boicie, nie przewrażliwieni, jeśli się bardzo boicie, to trochę podbudować pewność siebie, ale nigdy nie tracić uważności.
Tak. Dobrze. To wszystko dzisiaj, no dzisiaj ciężki temat, ale to są ciężkie sytuacje, ciężkie rzeczy. Zaczęliśmy dosyć lajtowo, no bo też to powinien być teoretycznie dzień, który raczej sprawia, że ludzie się uśmiechają i są mili dla siebie. Spróbujmy być po prostu mili dla siebie przez całe życie i nie robić kurwa komuś krzywdy, bo wtedy jesteście po prostu chujami. Tyle.
Bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie. Do zobaczenia. Pa.
Elo.